Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przystępowanie do Komunii Świętej, część druga. Do kontynuacji podjętego przed tygodniem tematu, jak należy przystępować do Komunii Świętej, skłaniają liczne kontrowersje, a niekiedy zgorszenie i sprzeciw wobec stanowiska Kościoła w tej sprawie, jakie okazują czasem różne pobożne osoby, zwykle związane ze środowiskami liturgicznych tradycjonalistów. Byłoby jednak arogancją i skrajną nieodpowiedzialnością twierdzić, że poszczególni kapłani czy biskupi, jak i cały Kościół, nie dba o należytą cześć dla Eucharystii i dlatego trzeba bronić jej przed ludźmi Kościoła. Świadczyłoby to również o braku odpowiedniej wiedzy teologicznej i historycznej odnośnie do tego, jak kształtowała się liturgia i związana z nią duchowość. Jak to mówiłem wielokrotnie, istotą posoborowej reformy liturgii i życia Kościoła jest z jednej strony powrót do źródeł, a z drugiej dostosowanie liturgii do wrażliwości współczesnego człowieka, jakże różnej od tej sprzed wielu wieków. W tym celu dokonuje się zmiana form przy zachowaniu istoty liturgii. W przypadku Komunii Świętej najważniejsze jest to, by wierny, który do niej przystępuje z czcią i godnością, doświadczył rzeczywistego zjednoczenia z Chrystusem. Z tej racji za naiwne i niewiele mające wspólnego z pobożnością trzeba uznać różne przekazy z domniemanych objawień, w których żąda się, aby na przykład kobiety zaprzestały chodzenia w spodniach, wierni bezwzględnie klękali do Komunii Świętej na obydwa kolana, a kapłan podawał im ciało Chrystusa wyłącznie do ust. W przeciwnym razie, jak głosi jedno z takich pseudoobjawień, jego palce będą się palić ogniem nieugaszonym w czyśćcu. Czy nie kryje się w tym przewrotność złego ducha, który w ten sposób odciąga naszą pobożną uwagę od miłości do Chrystusa, a skupia ją na czymś jednostkowym i nieistotnym, powodując przy tym niemały zamęt? Powróćmy zatem do wspomnianych ostatnio sposobów udzielania Komunii Świętej, jakie Kościół dopuszcza, niezmiennie zatroskany zarówno o należytą cześć dla Eucharystii, jak i o duchowy pożytek wiernych. Właśnie w tym duchu, w pewnych szczególnych sytuacjach, udziela się Komunii Świętej pod dwoma postaciami, a więc jednocześnie ciała i krwi, to znaczy chleba i wina. W ten sposób przystępowali do Komunii Świętej chrześcijanie pierwszych wieków i później aż do przełomu XII i XIII wieku, kiedy ta praktyka stopniowo zaczęła zanikać. Pozostała jednak w Kościele obrządków wschodnich. W pierwszych wiekach Kościoła spożywanie ciała i krwi pańskiej przez uczestników zgromadzenia liturgicznego było zwyczajną formą uczestniczenia w wieczerzy pańskiej zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. To z pierwszego listu do Koryntian. Natomiast Komunii Świętej pod jedną postacią, zwłaszcza chleba, w tamtym czasie udzielano jedynie w sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład zanoszenie jej do chorych. Sytuacja ta zmieniła się pod koniec średniowiecza. Na soborze w Konstancji w 1415 roku ustalono, że choć w pierwotnym kościele komunia była przyjmowana przez wiernych pod dwiema postaciami, to dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń w tej formie nadal będą ją przyjmować sprawujący Eucharystię kapłani, zaś wierni jedynie pod postacią chleba. Praktykę tę podtrzymał Sobór Trydencki, który zakończył się w 1563 roku. Uzasadniano to tym, że do zbawienia zupełnie wystarcza komunia święta pod jedną postacią, w której przyjmuje się całego i integralnego Chrystusa. Ten stan rzeczy zmienił dopiero Sobór Watykański II, upoważniając biskupów do określenia sytuacji, w których jest dopuszczalne udzielanie komunii świętej pod dwoma postaciami. Tych sytuacji jest bardzo wiele. Wymieńmy niektóre z nich. A więc według obecnie obowiązujących przepisów liturgicznych komunię świętą pod dwiema postaciami mogą przyjmować dorośli, którzy podczas mszy świętej przyjęli chrzest lub bierzmowanie oraz ich chrzestni i rodzice. Także nowożeńcy w czasie mszy świętej połączonej z zawarciem ich małżeństwa i małżonkowie w czasie mszy świętej związanej z jubileuszem małżeństwa mogą przystąpić do komunii świętej pod dwiema postaciami. W taki sam sposób komunię świętą może przyjąć chory, któremu udziela się wiatyku podczas mszy świętej sprawowanej przy jego łożu, jak również wszyscy obecni na tej mszy. Oczywiście komunię świętą pod postacią chleba i wina przyjmują diakoni w czasie ich święceń, jak również wtedy, gdy pełnią jakąś posługę we mszy świętej. Także kapłani, którzy nie mogą koncelebrować mszy świętej, a są na niej obecni, mogą przyjąć komunię świętą w omawiany tu sposób. Takie prawo mają też rodzice i członkowie rodziny uczestniczący we mszy nowo wyświęconego prezbitera, a także alumni seminariów. Również ksieni, czyli przełożona klasztoru klauzurowego, może przyjąć komunię w ten sposób podczas mszy świętej, w czasie której otrzymuje błogosławieństwo i jest ustanowiona ksienią. Podobnie dziewice w czasie mszy świętej ich konsekracji oraz osoby, które składają lub odnawiają profesję rad ewangelicznych, jak również ich rodzice i krewni, także świeccy, pomocnicy misyjni w czasie mszy, podczas której publicznie otrzymują misję, mogą przyjąć komunię świętą pod dwoma postaciami. Spośród wielu innych przypadków, jakie wymieniają przepisy liturgiczne, warto jeszcze wspomnieć, że komunię pod obydwoma postaciami mogą przyjąć ci, którzy odprawiają rekolekcje i jest odprawiana msza święta na ich zakończenie. Na podstawie wymienionych przypadków łatwo zauważyć, że komunia święta pod postacią chleba i wina może mieć miejsce wyłącznie podczas mszy świętej, a nie poza nią. Nigdy bowiem nie było praktyki przechowywania w tabernakulum krwi pańskiej, tak jak jest to w przypadku ciała pańskiego. Nie należy zapominać, że w każdym przypadku komunia święta pod dwiema postaciami jest prawem, a nie obowiązkiem. O tym, czy zostanie ona udzielona w ten sposób, zawsze decyduje duszpasterz, kierując się roztropną oceną sytuacji i mając na względzie przede wszystkim duchowe dobro wiernych. Jak wynika z dokumentów Kościoła, w tym także z nauczania świętego Jana Pawła II, komunia święta pod dwiema postaciami ukazuje w doskonalszym świetle znak uczty eucharystycznej i jaśniej wyraża wolę dopełnienia nowego i wiecznego przymierza we krwi Pana. Jaśniej także uwydatnia związek istniejący między ucztą eucharystyczną a ucztą eschatologiczną w Królestwie Ojca. To słowa Jana Pawła II. Komunia Święta pod dwoma postaciami jest też wierniejszym wypełnieniem polecenia Chrystusa z ostatniej wieczerzy, kiedy ustanowił Eucharystię, mówiąc: bierzcie i jedzcie i pijcie z niego wszyscy. Wskazuje ponadto na Eucharystię jako ucztę ofiarną i nawiązuje do wydarzeń z historii zbawienia, uczty i ofiary związanej z pierwszym przymierzem. Wymowna staje się symbolika wina, które wyraża uroczysty charakter uczty. Picie kielicha Pana zapowiada bowiem uczestnictwo w uczcie wiecznej, w niebie. Według tego, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, kielich jest także znakiem wiecznego przymierza z Bogiem we krwi Chrystusa. Najczęściej Komunii Świętej pod dwoma postaciami udziela się, zanurzając częściowo hostię we krwi Pańskiej. Niekiedy stosuje się specjalną łyżeczkę, jak to jest w obrządkach wschodnich, lub rurkę. Kapłani natomiast piją bezpośrednio z kielicha. Przy tym sposobie udzielania komunii pod dwoma postaciami należy zachować szczególną ostrożność, aby nie upadła żadna kropla konsekrowanego wina na ziemię. Z tej racji przystępuje się do niej zasadniczo w postawie stojącej. Warto jeszcze wspomnieć o Komunii Świętej wyłącznie pod postacią wina. Ten sposób stosuje się w przypadku osób chorych, mających problemy z przełykaniem, jak również tych, którzy nie tolerują glutenu, jaki zawarty jest w naturalnym chlebie. Ponieważ coraz więcej jest osób, których dotyka ta dolegliwość, dlatego pojawiły się w użyciu specjalne niskoglutenowe komunikanty, które mają odpowiednie certyfikaty zarówno specjalnych laboratoriów medycznych, jak i władz kościelnych. Osoby, które nie mogą przyjąć Komunii Świętej pod postacią chleba, powinny przed mszą świętą zgłosić się do zakrystii. Wówczas na osobnej patenie przygotowuje się do konsekracji taki niskoglutenowy komunikant dla tej osoby albo podejmuje się decyzję o podaniu jej kielicha. Podczas Komunii Świętej taka osoba powinna znajdować się blisko prezbiterium w uzgodnionym miejscu, aby nie trzeba jej było potem szukać. Podsumowując to wszystko, co zostało powiedziane na temat sposobów przystępowania do Komunii Świętej, pragnę podkreślić, że każdy z nich jest uznany przez Kościół. Błędem byłoby więc przeciwstawianie jednego sposobu drugiemu, twierdząc, że jeden z nich jest lepszy, a inny gorszy. Niezależnie od tego, w jaki sposób przystępujemy do Komunii Świętej, zawsze przyjmujemy w niej całego Chrystusa i otrzymujemy pełnię łask zbawczych. Pod tym względem nie ma znaczenia, czy otrzymaliśmy połówkę kapłańskiej hostii, czy tylko kawałeczek konsekrowanego komunikanta. Jak wielokrotnie podkreślałem, najważniejsza jest wewnętrzna dyspozycja do zjednoczenia się z Chrystusem, gdyż to właśnie wyraża łacińskie słowo communio.